Mówi Paryż, Radio France International. Jest poniedziałek, 30 czerwca. Oto najważniejsze wydarzenia dnia dzisiejszego. Robert Mugabe, jedyny kandydat drugiej tury wyborów prezydenckich w Zimbabwe, obiecuje nawiązanie dialogu z opozycją. Niemcy nazwały wybory farsą. Sekretarz generalny ONZ stwierdził, że nie są one wyrazem woli narodu. Nie wszyscy zgromadzeni na szczycie w Egipcie przywódcy państw Unii Europejskiej potępiają Mugabe. Abchazja zamyka granicę z Gruzją po niedzielnych wybuchach w kurorcie w Gagra. 6 osób zostało w nich rannych. Gruzja zaprzecza, jakoby była zamieszana w te zamachy. We Francji doszło do dramatycznego wypadku, w którym zawodowy żołnierz postrzelił najprawdopodobniej przypadkiem 17 osób, w tym 5 dzieci. Zajście miało miejsce w czasie pokazu sfingowanego uwalniania zakładników w koszarach w Carcassonne. Pokaz otwarty był dla szerokiej publiczności. Uroczystości związane z początkiem francuskiej prezydencji w Unii Europejskiej rozpoczną się już w poniedziałkowy wieczór. Wieża Eiffla rozbłyśnie na niebiesko, a po środku zapali się 12 gwiazd. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka, w studiu technicznym Grażyna Chmurska i Hubert. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do wysłuchania naszej audycji, w której po wiadomościach i przeglądzie prasy usłyszycie Państwo kilka minut ekonomii Piotra Błońskiego, eurekę Piotra Rosochowicza, kronikę sportową Marka Brzezińskiego oraz kolejną lekcję języka francuskiego. Będzie również korespondencja z Pragi. A oto wiadomości. Obserwatorzy z ramienia Unii Afrykańskiej określili wybory w Zimbabwe mianem niezgodnych z normami demokratycznymi. Liczba wyborców biorących w nich udział była ograniczona strachem przed aktami przemocy. Obserwatorzy ubolewali również nad uniemożliwieniem pełnego dostępu do informacji zagranicznym mediom. Ucieszyła ich natomiast wola obu stron nawiązania konstruktywnego dialogu, który mógłby doprowadzić do zapewnienia w kraju pokoju, stabilizacji i rozwoju. Obserwatorzy zobowiązali się do przekazania raportu 53 krajom Unii Afrykańskiej, których przywódcy zgromadzeni są obecnie na szczycie w Egipcie. Jest wśród nich i Robert Mugabe, prezydent Zimbabwe, zwycięzca drugiej tury wyborów prezydenckich, w której był jedynym kandydatem. Jego przeciwnik Morgan Tsvangirai wycofał się z drugiej tury, aby, jak oświadczył, uchronić wyborców przed represjami. W czasie kampanii przedwyborczej był on ofiarą prześladowań policji, nie miał również dostępu do mediów państwowych. Według niego blisko 90 jego zwolenników zostało zabitych przez popleczników panującego reżimu. Po zaprzysiężeniu Robert Mugabe stwierdził, że ma nadzieję na szybkie nawiązanie negocjacji z opozycją. Sekretarz generalny ONZ, Ban Ki-moon oraz obserwatorzy z południowej Afryki stwierdzili, że wyniki wyborów nie odzwierciedlają woli narodu. Rząd niemiecki poszedł dalej, określając drugą turę wyborów prezydenckich w Zimbabwe mianem farsy i wyraził nadzieję, że Afryka Południowa poprze propozycję opozycji, która domaga się mianowania stałego wysłannika specjalnego, który wspomagałby działania mediacyjne południowoafrykańskiego prezydenta Thabo Mbeki. Premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown zaapelował do przywódców państw Unii Afrykańskiej zgromadzonych na szczycie w Sharm el-Sheikh, aby w sposób jasny i zdecydowany stwierdzili, że w Zimbabwe muszą zostać wprowadzone zmiany i zmieniony rząd. Brytyjski premier podkreślił, że wybory prezydenckie w tym kraju nie zostaną uznane na świecie. Tymczasem szczyt w Sharm el-Sheikh otworzył komisarz tej organizacji Jean Ping, który wyraził życzenie, aby Afryka wypełniła swe obowiązki i zrobiła wszystko, co w jej mocy, pomagając obu stronom konfliktu w rozwiązaniu problemów nękających Zimbabwe. Oczekiwano, że przywódcy Unii Afrykańskiej zajmą zdecydowaną pozycję wobec konfliktu w tym kraju. Tymczasem jeden z nich, prezydent Gabonu Omar Bongo Ondimba, już wyraził swe poparcie dla Mugabe, stwierdzając: został wybrany, zaprzysiężony, jest tu dziś z nami, a więc jest prezydentem i niczego więcej nie można od niego wymagać. Wybory się odbyły i zdaje mi się, że to on je wygrał. Koniec cytatu. Natomiast premier Kenii Raila Odinga zaapelował, aby zawiesić przynależność Mugabe do Unii Afrykańskiej do czasu rozpisania przez niego wyborów wolnych i sprawiedliwych. Biały Dom zapowiedział, że USA nałożą nowe sankcje na reżim Mugabe za tydzień lub dwa.
Separatystyczna Republika Abchazji postanowiła zamknąć od 1 lipca swą granicę z Gruzją. Decyzja podjęta została po 2 eksplozjach w abchazkiej stolicy Suchumi, do których doszło w poniedziałek. Granica pomiędzy Gruzją i Abchazją, począwszy od jutra, zostanie zamknięta, powiedział dziennikarzom prezydent tego kraju Siergiej Bakapsz, który oskarżył gruzińskie służby specjalne o zorganizowanie 2 zamachów na bazarze w Suchumi, w których ranny zostały 4 osoby. Do dwóch innych eksplozji, w których rany odniosło 6 osób, doszło w niedzielę w abchazkim kurorcie Gagra nad Morzem Czarnym. Abchazskie kierownictwo za winnego tych zamachów uznało gruziński terroryzm państwowy. Nieraz mówiłem, że Gruzja to kraj terroryzmu, stwierdził Bagapsz. Strona abchazka twierdzi, że zamachy te miały na celu odstraszenie turystów, tysięcy rosyjskich urlopowiczów, którzy są ważnym źródłem dochodów Abchazji. Gruzja natychmiast zaprzeczyła pomówieniom, twierdząc, że nie jest zamieszana w zorganizowanie tych zamachów. Popierana w swych separatystycznych dążeniach przez Rosję, Abchazja, wchodząca wciąż w skład terytorium Gruzji, ale de facto niezależna od rządów Tbilisi, odłączyła się na początku lat 90. po krwawej wojnie, w której wiele tysięcy cywilów zginęło, a setki tysięcy zmuszonych zostało do opuszczenia swych domostw. Według deputowanego gruzińskiego parlamentu Szoty Małaszhii, ostatnie zamachy są wynikiem konfliktu politycznych i gospodarczych interesów różnych grup w kierownictwie Abchazji. Uważa on, że trwa tam walka o wpływy w miejscowym biznesie. Jego zdaniem sytuacja będzie się pogarszać do czasu oczekiwanych jesienią wyborów parlamentarnych w Abchazji. Napięcie panujące pomiędzy Rosją a Gruzją na temat statusu Abchazji niepokoi kraje zachodnie, które obawiają się zaognienia sytuacji w tym ważnym regionie wydobycia i przerobu ropy naftowej.
Tu Paryż, RFI. W Carcassonne w południowej Francji doszło w niedzielę po południu do dramatycznego wypadku. Na terenie koszar elitarnej 3. Dywizji Spadochroniarzy Piechoty Morskiej w Carcassonne podczas publicznych pokazów imitacji uwalniania zakładników sierżant otworzył ogień z ostrej amunicji do widzów. W wyniku ostrzału rany odniosło 17 osób, w tym 15 cywilów, z czego 5 to dzieci. 4 osoby znajdują się w stanie poważnym, w tym 3-letnie dziecko, ranne w serce i w ramię. Dziecko operowano w nocy i obecnie stan jego jest ustabilizowany. Na miejsce udał się już w nocy francuski minister obrony Hervé Morin, a w poniedziałek przed południem do szpitala w Carcassonne przybył prezydent Nicolas Sarkozy. Stwierdził on, że wypadek nastąpił w wyniku niedopatrzeń, nie do przyjęcia, które muszą zostać ukarane, tym bardziej, że chodzi o żołnierzy zawodowych. Prokurator Montpellier stwierdził, że czyn sierżanta był niezamierzony, spowodowany niezręcznością i popełniony absolutnie bez premedytacji. Jego zdaniem przyczyną dramatu jest ludzka pomyłka i pogwałcenie zasad bezpieczeństwa. Szef serwisu informacyjnego armii stwierdził, że w 99,9% popełniony został niezamierzony błąd. Sierżant przebywa w areszcie. We wtorek ma zostać oficjalnie oskarżony o nieumyślne spowodowanie obrażeń. 3. Dywizja Spadochroniarzy Piechoty Morskiej jest elitarną jednostką armii francuskiej, przeznaczoną do zadań specjalnych. Dywizja powstała w roku 1948. Komandosi z tego oddziału pełnili misje w Afganistanie, w Czadzie, w Togo, w południowym Libanie, w Ruandzie i w byłej Jugosławii. W sobotę i niedzielę odbywały się w koszarach w Carcassonne pokazy dla publiczności. Na teren koszar tłumnie przybyły całe rodziny z dziećmi. W ramach pokazów pod oddział komandosów imitował uwalnianie zakładników z rąk terrorystów. Wszystkie odsłony pokazu odbyły się bez najmniejszych zakłóceń, aż do 6, kiedy jeden z żołnierzy, sierżant z 8-letnim stażem, nieoczekiwanie otworzył ogień z karabinu szturmowego w stronę widzów oraz swych kolegów. W magazynku znajdowały się zamiast jak dotychczas ślepe naboje, ostra amunicja. Na razie nikt nie potrafił wytłumaczyć, jak mogło dojść do takiej pomyłki. Słuchacie Państwo Paryża, Radia France Internationale. Michałowi Chodorkowskiemu postawiono nowe zarzuty. Jego adwokat podejrzewa, że prokuratora stara się przedłużyć procedurę w oczekiwaniu na rozkazy z Kremla i na potwierdzenie, że nowa władza będzie kontynuowała linię starej. Zatrzymany w 2003 roku i skazany za przestępstwa podatkowe po procesie kierowanym przez Kreml, Chodorkowski odbywa karę 8 lat obozu na Syberii. Do pierwotnych zarzutów już raz dorzucono nowe, miało to miejsce w lutym 2007 roku. Oskarżono go wówczas o przywłaszczenie dóbr na wielką skalę. Tymczasem jeden z byłych współwięźniów przyznał się w wywiadzie udzielonym tygodnikowi Wlast do złożenia fałszywych zeznań, które uniemożliwiły wcześniejsze zwolnienie byłego szefa Gazpromu. Tu Paryż, RFI. Prezydent Bush ogłosił ustawę przyznającą dodatkowe 162 miliardy dolarów na wojnę w Iraku i Afganistanie aż do lata przyszłego roku, czyli wiele miesięcy po zakończeniu jego mandatu. Wyraził on podziękowanie republikanom i demokratom z Kongresu za przyjęcie tekstu, dzięki któremu przywódcy wojskowi nie będą mieli związanych rąk i nie będą ograniczeni sztucznym kalendarzem wycofywania międzynarodowych oddziałów z Iraku. Kandydat republikanów John McCain zgadza się z polityką Busha w Iraku, natomiast kandydat demokratów Barack Obama zapowiedział, że w razie zwycięstwa w wyborach prezydenckich zarządzi natychmiastowe wycofywanie wojsk amerykańskich z Iraku. Słuchajcie Państwo, Paryża, Radia France International. Były to wiadomości dziennika. Zapraszam teraz do wysłuchania przeglądu dzisiejszej prasy, który przygotowali Krzysztof Rutkowski i Anna Rzeczycka.
Na pierwszych stronach Le Figaro i Le Parisien znajdujemy obszerne informacje o strzelaninie w koszarach w Carcassonne, co całkowicie zrozumiałe, ponieważ wypadek to rzeczywiście zdumiewający, niebywały i z serii takich, które naprawdę nie miały prawa się wydarzyć. Jak stwierdził emerytowany pułkownik, cytowany na łamach Le Parisien, ale się wydarzył i to właśnie, że się wydarzył, przeraża. Jak to możliwe, żeby doświadczony zawodowy podoficer specjalnie załadował magazynek z ostrą amunicją do karabinu szturmowego i specjalnie otworzył ogień w stronę widzów oraz swoich kolegów, a jak czytamy zarówno w Le Parisien, jak i w Le Figaro, ten karabin szturmowy potrafi wystrzelić do 1000 naboi na minutę. Więc sierżant strzelał ostrą amunicją długimi seriami, bo nie mógł długimi seriami nie strzelać, skoro trafił 17 osób. Poruszenie jest wielkie, bo dotychczas się zdawało, że tylko w amerykańskich szkołach sfrustrowani uczniowie mogą zabijać swoich kolegów. Tymczasem okazuje się, że zawodowi podoficerowie elitarnych jednostek francuskich komandosów też strzelają. Nie wiadomo dlaczego. W koszarach w Carcassonne i w okolicach koszar musiał panować pewien nieład od dłuższego czasu, ponieważ, jak twierdzi jeden ze świadków, ale nie wiadomo oczywiście, czy mówi prawdę, niedawno znalazł na ulicy karton z ostrymi nabojami. Najpierw myślał, że to prezerwatywy. No, to jest dziwna historia. Potem zrobił fotografię telefonem komórkowym i odniósł znalezisko na dyżurkę. No więc od jutra Francja przez pół roku kierować będzie Unią Europejską. Z tego powodu dziennik Libération poświęcił pierwszą i wiele kolejnych stronic francuskiej prezydenturze. Bo przecież Europa trzeszczy w szwach, a Francja też nieco trzeszczy w szwach. Zatem to trzeszczenie się podwaja i uzupełnia oraz, by tak rzec, wzajemnie harmonizuje. Prezydent Sarkozy, czytamy w Libération, liczył na to, że francuskie przewodnictwo będzie czymś w rodzaju apogeum sarkozizmu na skalę całego kontynentu, ale niestety tak się nie stało, bo traktat lizboński, którego autorstwo do tej pory Sarkozy z chęcią sobie przypisywał, zamienił się w dokument drugiej świeżości, jak powiadali bohaterowie Mistrza i Małgorzaty Bułhakowa o łososiu w bufecie Teatru Variety. Zatem prezydent Sarkozy myślał, że pod jego przewodem złączą się z narodem francuskim inne narody europejskie w rytmie marsylianki, ale okazuje się to niemożliwe lub bardzo trudne. Dziennik Libération postanowił z okazji rozpoczęcia się francuskiego przewodnictwa przedstawić na łamach pisma 36 osób, które zdaniem redaktorów paryskiego dziennika należą do konstelacji wschodzących gwiazd Unii Europejskiej. To postacie ciekawe. Francuz pochodzenia tunezyjskiego, filmowiec Abdellatif Ketin, Niemiec pochodzenia tureckiego, również filmowiec Fatih Akin, Brytyjczyk pochodzenia cypryjsko-tureckiego, projektant mody Hussein Shalayan, Austriak, reżyser Martin Kuszej, Hugo Vieira da Silva, Hiszpan i reżyser filmowy Dalia Grybauskaitė, Litewka, europejski komisarz do spraw budżetu. Polskę reprezentuje Mikołaj Dowdzielewicz, lat 38, minister do spraw integracji europejskiej, którego sylwetkę i karierę na łamach Libération przedstawiła Maja Żółtowska. Francuska prasa, nie tylko sportowa, a więc nie tylko L'Équipe, podkreśla, że zwycięstwo Hiszpanii było królewskie i królewska para na trybunie honorowej cieszyła się na równi ze szczęśliwymi piłkarzami, którzy podczas tych mistrzostw parli od zwycięstwa do zwycięstwa i właściwie zwycięstwo nad Niemcami nie powinno dziwić, było logicznym następstwem wspaniałych występów hiszpańskich piłkarzy. I co się okazuje, że znakomity piłkarz, jakim okazał się Fernando Torres, wcale nie musiał za niewyobrażalnie wielki wielkie pieniądze grać w najsławniejszych klubach. Do tej pory grał w skromniejszych, ale pewno już niedługo nastąpią przenosiny.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Dzisiejsze wydanie Le Monde wiele miejsca poświęca rozpoczynającej się 1 lipca francuskiej prezydencji Unii Europejskiej. Jak piszą Henri de Bresson i Philippe Ricard, korespondent gazety w Brukseli, półroczne przewodnictwo Francji zaczyna się w klimacie napięcia spowodowanym odrzuceniem przez Irlandię traktatu lizbońskiego. Prezydent Nicolas Sarkozy chciał, by Francja, która w 2005 roku sprzeciwiła się wprowadzeniu w Europie traktatu konstytucyjnego, przejęła inicjatywę. Wypracował priorytety francuskiej prezydencji wokół wielkich wyzwań stojących przed 27, z których najważniejszymi są walka z ociepleniem klimatycznym, kontrola przepływu imigracji, wspólna polityka bezpieczeństwa, światowy kryzys żywnościowy i związana z nim przyszłość wspólnej polityki rolnej. Francuski prezydent marzył także o tym, że w czasie prezydencji europejskiej uda mu się odegrać kluczową rolę w powoływaniu nowych instytucji europejskich przewidzianych w traktacie lizbońskim, który zablokowany został 12 czerwca przez irlandzkie nie. Sarkozy żonglował w ostatnich miesiącach nazwiskami osobistości typowanych na wysokie stanowiska w nowej strukturze wspólnotowej, na czele której stać powinni nowy przewodniczący Rady Europejskiej i wysoki przedstawiciel do spraw stosunków zagranicznych o zwiększonych prerogatywach. Fatalna zbieżność światowych kryzysów finansowego i energetycznego, wyrażających się w całej Europie zahamowaniem rozwoju gospodarczego, wzrostem inflacji i niepokojów społecznych, głęboko zmodyfikowała atmosferę, w której Paryż obejmuje prezydencję. Unia Europejska nie jest już miejscem, w którym opinie publiczne szukają odpowiedzi na nowe problemy, z którymi świat konfrontowany jest w ostatnim czasie. Według niedawnego sondażu BWA tylko 30% Francuzów odpowiada tak na pytanie, czy konstrukcja europejska jest dla nich źródłem nadziei, o połowę mniej niż 5 lat temu. Dla 33% Europa jest źródłem obaw. Niepokój ten wyraził się w referendum irlandzkim. Końcowe nie uderzyło wszystkich swym rozmiarem. Paryż stara się uspokoić nastroje, twierdząc, że nie podważa ono priorytetów prezydencji francuskiej. Wszyscy są przekonani, że w grudniu podpisana zostanie umowa na temat ograniczenia przed 2020 rokiem o 20% emisji do atmosfery gazów o efekcie cieplarnianym. Pakt o imigracji ma być z kolei odpowiedzią na coraz silniej odczuwaną w całej Europie potrzebę uporządkowania problemu nielegalnej imigracji. Tak czy owak, władze francuskie będą musiały się jednak nieźle namęczyć, by nie dopuścić do tego, by irlandzkie nie zablokowało na trwałe reformy funkcjonowania przewidziane w traktacie lizbońskim. Sarkozy zamierza udać się do Irlandii zaraz po 11 lipca, ale premier irlandzki Brian Cowen, który proponował, że sam przyjedzie do Paryża, nie spieszy się. Zapowiedział, że nie sprecyzuje swych intencji przed szczytem europejskim w październiku. Od rozwiązania tego nowego kryzysu w Europie zależeć będzie bardzo dużo. Przede wszystkim przebieg wyborów europejskich w czerwcu 2009. Nie tylko jednak stanowisko Dublina stanowi problem. Wszystkie oczy zwrócone są w tej chwili na Republikę Czech, najbardziej niezdecydowaną w europejskiej rodzinie. Tyle Le Monde.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Agnieszka Kumor.
W przeddzień prezydencji francuskiej w Unii Europejskiej poznajmy jej logo, stronę internetową i najważniejsze imprezy towarzyszące przejęciu obowiązków od Słowenii 1 lipca. Inaugurację prezydencji francuskiej symbolizować będzie wieża Eiffla i jej nowa szata świetlna. 300 projektorów, 12 złotych gwiazd po 170 kg każda, kilometry kabli, najbardziej znany zabytek na świecie, przez 2 miesiące świecić będzie każdego wieczoru kolorami Europy. W poniedziałek wieczorem Bernard Kouchner naciśnie włącznik świateł i wieża Eiffla rozbłyśnie cała na niebiesko, a po środku niej zajaśnieje 12 gwiazd. Z okazji przejęcia prezydencji w Unii przez Francję, francuski projektant Philippe Starck, jeden z najwybitniejszych designerów europejskich, zaprojektował nową monetę 2 euro. Jest też logo francuskiej prezydencji przedstawiające dwie splecione ze sobą flagi, francuską i europejską, oraz nowa strona internetowa www.ue.eu. 2008.fr. Francuski minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner zaprezentował je niedawno w pierwszym programie francuskiej telewizji.
Ça veut dire que la France ne se dilue pas dans l'Europe, mais que les deux ensemble expriment.
Logo mówi o tym, że Francja nie roztapia się w Europie, lecz działa wspólnie z nią. Obie przedstawiają sobą to, co w nich najlepsze. Proszę zauważyć, że flaga europejska jest nieznacznie większa od francuskiej. Oznacza to, że w ramach europejskiego sezonu kulturalnego po raz pierwszy Francja zaprasza do siebie pozostałych członków Unii. Nie będzie w prezydencji francuskiej arogancji, lecz wsłuchanie się we wspólne potrzeby. Sukces prezydencji zasadzać się będzie na realizowaniu aspiracji wszystkich 27 krajów członkowskich. Pogodziliśmy się z Europą, czas był najwyższy.
Nous nous réconcilions avec l'Europe, il était temps.
Program Europejskiego Sezonu Kulturalnego jest niezwykle bogaty. Rozpoczną go tradycyjne bale uliczne organizowane z okazji francuskiego święta narodowego 12, 13 i 14 lipca. Do młodszej publiczności adresowane są Technoparada i Biała Noc, czyli bezpłatne całonocne imprezy kulturalne urządzane w sobotnią noc na początku października. Pod koniec grudnia w nawie paryskiego gmachu wystawowego Grand Palais urządzone będą cyfrowe projekcje wideo. Całość niezwykle apetycznego programu kulturalnego można już znaleźć na stronie internetowej francuskiej prezydencji. Jest też oczywiście polityczna strona francuskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Mówił o tym niedawno Jean-François Copé.
Pendant six mois, la France va mobiliser.
Przez pół roku Francja zmobilizuje swe siły w służbie 26 pozostałych członków Unii. Byłoby szkoda, gdybyśmy stracili tę wielką okazję przybliżenia Europy Francuzom. Będziemy mówić o niej w sposób konkretny. Myślę tu o energii, o imigracji i o bezpieczeństwie i obronie, że wymienia tylko główne kwestie. To trzy przykłady tematów, którymi Francuzi zajmują się na co dzień, a może nie zawsze rozumieją, ile pozytywów Europa może im w tym zakresie przynieść. Problemem, który zapewne zajmuje ich teraz najbardziej, jest zadawane sobie pytanie, ile jeszcze potrzeba przegranych referendum, by zrozumieć przepaść, jaka dzieli europejski projekt polityczny, który staramy się realizować, od tego, w jaki sposób postrzegają go obywatele Europy, którzy ciągle mówią nie, nie i nie.
Qui sont consultés par référendum et qui disent non, non, non.
Przypominam, że adres internetowy francuskiej prezydencji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.rfi.fr/po-polsku/.
Słuchacie Państwo Paryża, Radio France International.
Felieton ekonomiczny. Piotr Błoński.
Po raz pierwszy od powstania strefy euro w 1999 roku wskaźnik inflacji dobił do wysokości 4% w skali rocznej, według dzisiejszego komunikatu Eurostatu. Przyspieszenie inflacji w strefie euro jest nieco szybsze niż się spodziewali eksperci. Prognozowali oni 3,9%, tłumacząc to wzrostem cen ropy i żywności. Członkowie dyrekcji Europejskiego Banku Centralnego, którzy dzielnie opierali się naciskom, by obniżyć stopę procentową i nie hamować strumienia pieniądza, mogliby odczuwać satysfakcję z powodu swej przezorności. Ale mają oni inne troski na głowie. Jeśli w ciągu ostatnich 2 miesięcy wskaźnik inflacji wzrósł z 3,7 do 4%, to na tym się nie skończy. Zjawisko nie ogranicza się zresztą bynajmniej do strefy euro, a nastroje w bankach centralnych są ponure. O czym świadczy ton dorocznego raportu Banku Rozliczeń Międzynarodowych, tego Banku Banków Centralnych, którego walne zgromadzenie właśnie obradowało w Bazylei. Bank Rozliczeń Międzynarodowych nie wyklucza, że, cytuję, nastąpi teraz faza ogólnoświatowego zahamowania wzrostu gospodarczego, wyraźniejszego i bardziej długotrwałego niż wynikało to z dotychczasowych prognoz. Koniec cytatu. Przestrzega on przed napięciem inflacyjnym, które może być, jak pisze, ostrzejsze i bardziej uporczywe. To też zaleca zwiększenie rygoru monetarnego, przy czym zaznacza, że wobec różnic sytuacji poszczególnych krajów nie ma obecnie powszechnego lekarstwa i nie może być mowy o wspólnej dla wszystkich strategii. Biorąc pod uwagę tradycyjną ostrożność wypowiedzi bankowców, te wnioski można przełożyć na bardziej jednoznaczne hasło: ratuj się, kto może. Bank Rozliczeń Międzynarodowych zaznacza też po drodze, że polityka rozluźnienia budżetowego rygoru mogłaby dać pozytywne efekty, wszelako w wielu krajach uniemożliwia to wysoki poziom zadłużenia. Zresztą wskazuje on na współodpowiedzialność banków centralnych za obecną sytuację. W ciągu ostatnich kilkunastu lat nie doceniły one roli globalizacji. W tym okresie inflacja była kontrowana nie przez banki, lecz przez globalną konkurencję podaży, czyli tanienie produktów dzięki dereglamentacji, postępowi technicznemu, a szczególnie wejściu na rynek światowy wielkich gospodarek wschodzących. Władze bankowe błędnie oceniały te zjawiska jako trwałe i poprzez niskie stopy procentowe zachęcały do nadmiernego zadłużania się ekonomicznych aktorów. Bank Rozliczeń Międzynarodowych prorokuje, że nastąpi teraz druga fala zaburzeń na rynkach finansowych, gdyż zahamowanie międzybankowego obrotu kredytowego, wywołane kryzysem subprimes, obejmie teraz kredyty konsumpcyjne. Na to zaś nakłada się wzrost cen ropy naftowej, który sam w sobie jest poważnym czynnikiem niepokoju. Dodajmy tu, że w sporze o przyczyny wzrostu cen ropy naftowej przeważa pogląd, że nie jest on skutkiem spekulacji. Inaczej mówiąc, jest to zjawisko trwałe. Winą w cudzysłowie za cenę ropy obarczają spekulantów i jej producenci. Natomiast zarówno eksperci rynkowi, jak i szefowie największych firm naftowych, którzy spotkali się dziś w Madrycie na 19. Światowym Kongresie Naftowym, powtarzają, że ropy dziś nie brakuje, a wzrost jej ceny wynika ze zwiększenia potrzeb energetycznych krajów wschodzących przy słabych perspektywach wzrostu wydobycia. Te z kolei mają swoją przyczynę nie w braku ropy w złożach, lecz w niewystarczających zdolnościach technicznych i braku wykwalifikowanej siły roboczej. Mniej maklerów, więcej geologów. Tak można by streścić tęsknoty naftowców.
RFI, la radio du monde.
Eureka. Pod redakcją Piotra Rosochowicza.
W paryskiej stacji Polskiej Akademii Nauk zakończyło się francusko-polskie forum naukowe. O jego rozpoczęciu mówiliśmy w poprzedniej edycji z cyklu Eureka. Dzisiaj proszę posłuchać oceny współpracy francusko-polskiej, oceny naukowej współpracy francusko-polskiej, jaką przedstawił reprezentant jednego z głównych organizacji patronackich tego seminarium, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, profesor Andrzej Górski.
Co z takich spotkań, z tego rodzaju forum wynika dla polskiej nauki i dla współpracy?
Wynika, myślę, silny bodziec do tego, żeby tą współpracę kontynuować i bardziej rozwijać. Tak jak było tutaj podkreślone, współpraca polsko-francuska w nauce jest jedną z najbardziej intensywnych współprac, jaką Polska ma z zagranicznymi obszarami nauki. To jest bardzo pozytywne. Ale jednocześnie z wystąpienia chociażby pana, który reprezentował Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Współpracy z Zagranicą, wynikało, że niektóre formy tej współpracy niestety w ostatnich latach spadły. To jest niepokojący sygnał. Także celem tego seminarium, które bardzo pięknie zostało zorganizowane przez pana profesora Pielaszka, jest takie podsumowanie, gdzie jesteśmy i co należy zrobić, ażeby zapobiec pewnym niepokojącym tendencjom spadku ilościowego wymiany naukowej i finansowego.
No właśnie, gdzie jesteśmy w tej polsko-francuskiej wymianie w tej chwili?
No więc tutaj cyfry i liczb ja nie będę podawał, bo one są ulotne, ale jak powiedziałem, Polska ma z Francją jedno z najbardziej intensywnych obszarów współpracy, jeśli chodzi o Polską Akademię Nauk. Prawda? Francja była praktycznie na pierwszym miejscu, ale jest trochę zagrożona. No ja na przykład jako lekarz, bo ja jestem profesorem medycyny, nie jestem szczęśliwy, że niewielki procent tej współpracy koncentruje się wokół nauk medycznych, prawda? Jeśli można tak powiedzieć, pro domo sua, bo ja dobrze wiem, jak silna jest medycyna francuska, jak wspaniałe tutaj są ośrodki nauk medycznych we Francji. Sam w swojej karierze miałem kilka razy gościć, być na przykład stypendystą INSERM-u. W 1994 czy 2 roku, już nie pamiętam, miałem stypendium INSERM-u do Hôpital de l'Archer w Nicei, doskonały ośrodek kierowany przez profesora Jean Barnarda. Także wydaje mi się, że Nie twierdzę, że w innych obszarach nauki tego nie ma, ale patrząc z mojej perspektywy, nauki medyczne polskie i francuskie mogłyby skorzystać. My mamy doskonałych lekarzy, mamy mocne ośrodki naukowe. Ja o tym mówiłem, że Instytuty Polskiej Akademii Nauk są na czele rankingów naukowych w Polsce. Także to nie jest tylko jakiś biurokratyczna prawda, że ktoś przyjechał, coś powiedział i wróci. Ja mówię, mnie nie o to chodzi, prawda? Jestem człowiekiem zajętym, jestem lekarzem, pan wie, prawda? To nie jest tak łatwo wsiąść, przyjechać. Nie, ja przyjechałem tutaj w nadziei, że usłyszę coś ważnego, usłyszałem to i że będzie można znaleźć realne sposoby tutaj mediacji, rozmów i powiedzieć, co możemy zrobić, żeby to nasilić. Ja na przykład powiedziałem w moim wystąpieniu, apelowałem do kolegów francuskich, żeby w większym stopniu uwzględniali partnerów polskich przy ubieganiu się o środki unijne. Bo ja wiem, że na naukę trudno dostać pieniądze we Francji też, tak jak w Polsce, prawda? Ja nie mówię rządowi francuskiemu, dajcie więcej pieniędzy na naukę, to trzeba być realistą, prawda? Raczej my, ja powiedziałem, apelowałem do kolegów francuskich, starajcie się więcej pozyskiwać do współpracy polskie ośrodki, ażeby wspólnie ubiegać się o środki unijne. Wcale niekoniecznie z budżetu Francji.
Czy w prezydencji francuskiej w Unii Europejskiej w drugim półroczu roku 2008 pan profesor widzi jakąś nadzieję w tym pozyskiwaniu środków?
Tak, dlatego że wie pan, tak się składa, że ja czasem jeżdżę do Brukseli i oceniam różne granty europejskie i tak mówiłem tutaj, że jest dla mnie frustrujące widzieć, że owszem, projektów, których jest Francja, jest sporo, natomiast projektów, których Polska byłaby partnerem, jest niestety bardzo mało. I to oczywiście pewnie jest jakaś też wina naszych kolegów polskich naukowców, że może nie mają takiej siły przybicia, ale gdyby ze strony francuskich uczonych ten sygnał był silniejszy, powtarzam, ja to apelowałem, to byłaby odpowiedź na pana pytanie, prawda? No mówmy otwarcie. Przecież w końcu polska nauka no niestety nie jest na wiodących pozycjach w Europie. Wcale to nie znaczy, że my nie mamy wiele znaczących ośrodków naukowych.
A kontakty Polskiej Akademii Nauk z przedstawicielstwem francuskim w Warszawie oraz ambasadą albo z CNRS-em bezpośrednio?
No są doskonałe. Przecież w zeszłym roku ja byłem tutaj w tym miejscu, kiedy organizowane było przez pana profesora Pilaszka spektakularne wydarzenie, mianowicie 50-lecie tak, współpracy Polskiej Akademii Nauk z CNRS-em. I tu była pełna sala, było jeszcze więcej ludzi niż dzisiaj i to zresztą było też i w CNRS-ie i to była naprawdę uroczystość, która, no wie pan, ja jestem doświadczonym pracownikiem nauki, przecież ja byłem i rektorem, i dyrektorem, to nie jest tak, że ja potrafię ocenić, czy coś jest autentyczne, czy to, wie pan, tak jak to się mówi, odfajkowanie. I tak samo jak dzisiaj jestem uderzony autentycznością, zainteresowaniem, to nie jest coś, przepraszam, ja powiem takim językiem potocznym, dętego. Ktoś przyszedł, spojrzał na zegarek. Nie! Przecież dyskusja była tak żywa, że trzeba było już prosić, że już musimy kończyć, bo już się robi późno, prawda? Świadczy to autentyczności, to jest bardzo ważny sygnał. W CNRS-ie, jak ten rok temu byliśmy, też było widać, że koledzy francuscy naprawdę widzą Polskę jako rzeczywistego partnera, a nie tylko, żeby coś odfajkować. INSERM będziemy teraz mieli w lipcu, 11 lipca mamy delegację najwyższego szczebla INSERM-u w Polskiej Akademii Nauk. Ja będę zabiegał, ponieważ jak pewnie no INSERM właśnie reprezentuje nauki medyczne, będę starał się, żeby te nauki medyczne bardziej ta współpraca rozkwitła, prawda?
Czyli możemy być dobrej myśli, jeśli chodzi o przyszłość stosunków polsko-francuskich w dziedzinie nauki.
Przewidywanie przyszłości, jak pan wie, no, jest zadaniem bardzo trudnym. Ale ja myślę, że tak, dlatego że to, co jest tutaj dla mnie oczywiste, dobra wola ze strony francuskiej, no z Polski jest oczywiste, no przecież ja jestem, prawda? Jest dobra wola, widać i to podkreślam, że to nie jest tylko kurtuazja, prawda, że wypadało. Widać tą dobrą wolę na każdym kroku, no i to jest dla nas bardzo ważne. Jest ta dobra wola, oczywiście, no Polska no nie jest Ameryką, Polska nie jest Wielką Brytanią, prawda, w sensie naszych możliwości, ale podkreślam, my mamy bardzo wiele dobrych ośrodków i możemy oferować stronie francuskiej naprawdę wiarygodny współudział w zdobywaniu środków na naukę.
Słuchajcie Państwo Paryża, Radia France International. 1 lipca Polska rozpoczyna swoją roczną prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej Regionalnego Porozumienia, do którego należą jeszcze 3 państwa Europy Środkowej, Czechy, Słowacja i Węgry. Nazwa ugrupowania wzięła się od nazwy węgierskiego miasta Wyszehrad, do którego 15 lutego 1991 roku premier Węgier Józef Antal zaprosił prezydentów Czechosłowacji i Polski Wacława Havla i Lecha Wałęsą. Miejsce nie było przypadkowe. W 1335 roku zamek Wyszehradzki, ówczesna siedziba królów węgierskich, był miejscem pierwszego zjazdu królów Polski, Czech i Węgier, którzy tam postanowili nawiązać współpracę polityczną i handlową. Do tej tradycji nawiązywali twórcy Trójkąta Wyszehradzkiego, który po rozpadzie Czechosłowacji zmienił płeć i nazwę właśnie na Grupę Wyszehradzką, by niedługo później umrzeć. W przeciwieństwie jednak do Czechosłowacji nie na zawsze. Po kilku latach grupa się odrodziła, choć dziś ma już inny charakter niż kiedy powstawała. O burzliwych losach wyszehradzkiej współpracy Polski, Czech, Słowacji i Węgier nasz środkowoeuropejski korespondent Marek Pędziwol rozmawiał niedawno w Pradze z 4 ambasadorami Polski w Czechach. I to miejsce nie jest przypadkowe, bo choć grupa narodziła się na Węgrzech, to jej późniejsze losy zdeterminowane były tym, co działo się w czeskiej stolicy. Ich spotkanie zorganizowała Marzena Krajewska, radca ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Czeskiej, bodajże jedyna osoba, której dano było pracować z każdym z nich. Oto oni.
Jan Pastwa, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze.
Marek Pernal, były ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze.
Jacek Balu, PSA Uniwersytetu Jagiellońskiego, były ambasador.
Andrzej Krawczyk, były ambasador.
Rozmowę nadamy w 3 częściach. W pierwszej z nich ambasadorowie Jacek Baluch i Marek Pernal mówić będą o wyszehradzkich narodzinach, śmierci i zmartwychwstaniu. Posłuchajmy zatem.
Zacznę od pana, jako pierwszego ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze po roku 89. Pan był przy tym, jak Wyszehrad się zaczynał?
Jacek Balu, PSA Uniwersytetu Jagiellońskiego, były ambasador. Tak, ja byłem przy tym i to była sytuacja zupełnie inna niż dzisiaj, dlatego że wtedy jeszcze żyliśmy w cieniu takiego podziału na wschód i zachód. I wtedy ten Wyszehrad był próbą przede wszystkim przezwyciężenia tego podziału, stworzenia nowej jakości. Także to niewątpliwie była bardzo ważna inicjatywa. Myśmy się często czuli wtedy jeszcze w Europie tak czasem wyizolowani, samodzielni. I ten Wyszehrad miał temu przeciwdziałać. Taki był sens Wyszehradu w pierwszych miesiącach, kiedy to się tworzyło.
Podobno ten główny cel, dla którego powstał Wyszehrad, to było rozwiązanie Układu Warszawskiego.
No to znaczy rzeczywiście w tej grupie wyszehradzkiej odbywały się wówczas różne narady. Niektóre z nich o bardzo wysokim statusie poufności czy wręcz tajności. Na przykład z niektórych rokowań byli wyłączeni tłumacze. Tłumaczyli ambasadorowie. To pamiętam, jak Wacław Havel mówi, że to jest pewien luksus i może nawet pewna niegrzeczność, żeby w ten sposób zatrudniać ambasadora, ale tym niemniej pamiętam doskonale takie właśnie rokowania Havel, Wałęsa, Antal, prawda, gdzie Warga i ja służyliśmy jako tłumaczy. Grono było bardzo niewielkie, czy potem spotkanie w Budapeszcie, gdzie w każdej delegacji było po 8 osób i też nie było żadnych. Był jeden dziennikarz, Wojtek Madziarski, który zna język węgierski, więc on nie potrzebował tłumacza żadnego, a po czesku i po słowacku jakoś rozumiał.
Z takim nazwiskiem wypada znać język węgierski.
Ale w każdym razie tutaj to było bardzo istotne, że współpraca tych 3 wtedy krajów, no bo z kim wtedy było można jeszcze współpracować? No, Rumunia była poza tym obiegiem, prawda, Bułgaria nie, czyli właściwie jeśli chodzi o rozwiązanie Układu Warszawskiego, kwestie wtedy klauzuli bezpieczeństwa, które się podpisowało, negocjowało, to oczywiście Wyszehrad odegrał ogromną rolę.
I pan również przeżył pierwszą śmierć Wyszehradu.
Ale więcej przeżywałem takich pozytywnych rzeczy. Taką wyszehradzką inicjatywą była CEFTA i to mało kto dziś pamięta, ale CEFTA była negocjowana w bardzo dramatycznych momentach, dlatego że to się rozpadała Czechosłowacja i wynegocjować CEFTę jeszcze przed 31 grudnia było bardzo trudno i to właśnie podpisaliśmy, jeśli dobrze pamiętam, to był 20 czy 22 grudnia, bo gdybyśmy wtedy nie podpisali na 10 dni przed rozpadem Czechosłowacji, to negocjacje musiały by się zacząć od nowa de facto, prawda? Tak? Mało kto pamięta, ale to był wielki sukces polskiej dyplomacji, że myśmy przekonali wtedy Węgrów, żeby w jakiś sposób takie avant la lettre uznali, bo to była pewna forma uznania właśnie podziału. I pamiętam, że rokowania w Krakowie tego 20 grudnia to były pierwsze rokowania, w których tłumaczono z czeskiego na słowacki, co było nonsensem, i ze słowackiego na czeski. Nikt nie ubierał słuchawek, no bo oczywiście Czesi i Słowacy wzajemnie siebie rozumieli, ale właśnie ze względów protokolarnych, żeby podkreślić, że my już respektujemy ten stan, który nastanie za 10 dni, zatrudniono wtedy tłumaczy. To było zabawne, ale to mówiło o wczesnej atmosferze politycznej, o próbie takiego uznania właśnie podziału, zanim to się stało faktem. Fakt ten nastąpił 10 dni później.
Panie ambasadorze, zwracam się teraz do pana ambasadora Marka Pernala. Pan przeżył ten czas, kiedy Wyszehrad właściwie nie istniał. Były spotkania bilateralne bardziej niż w czworokącie, prawda?
Marek Pernal, były ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Był taki okres, kiedy rzeczywiście atmosfera wyszehradzka była, jak to mówią ładnie Czesi, włożona do lodu. To znaczy tu w Pradze ówczesny premier i minister spraw zagranicznych używali słowa Wyszehrad z wyraźną niechęcią, a najchętniej nie używali. To słowo było słowem tabu. I pan minister Zieleniec, który był generalnie człowiekiem bardzo życzliwym, rozpoczynał spotkania z delegacjami polskimi, rozglądając się po swoich kolegach i pytając, to jak, mówimy po polsku. Oczywiście wszyscy Czesi za stołem kiwali głowami, no bo skoro pan minister sobie życzy, żeby było po polsku, wobec tego rozmowy były po polsku. Ale Wyszehrad nie. Wyszehrad był takim tematem, który był przez stronę czeską odrzucany. Pamiętam tutaj wizytę pana premiera Cimoszewicza w 1996 roku na początku, kiedy reakcja pana premiera Klausa była bardzo zdecydowana i ostra. Na tyle ostra, że pan premier Cimoszewicz zamilkł na chwilę, zdumiony ostrością takich sformułowań. Ale chcę powiedzieć jednocześnie, że trwały przez cały czas takie podskórne spotkania w gronie naszych wyszehradzkich partnerów w ambasadach, i ambasador węgierski i słowacki, który, pamiętajmy, miał swoje własne problemy z własnym szefem państwa, prawda? Oni przez cały czas ten format wyszehradzkich kontaktów utrzymywali. Później, w drugiej części mojego funkcjonowania, mojej misji, kiedy już po stronie czeskiej pojawiła się chęć powrotu do idei wyszehradzkiej po roku 1997, ale na Słowacji ciągle jeszcze nie było warunków, żeby ten dialog wznowić, pan minister Geremek wymyślił taką zgrabną formułę wolnego czwartego krzesła przy czworokątnym stole obrad. I to żeśmy często stosowali. Spotykaliśmy się w gronie wyszehradzkim w trzy osoby, w trzech partnerów, w trzy strony, z czwartym krzesłem oczekującym na słowackiego reprezentanta.
Jeśli dobrze pamiętam, pierwszym wyszehradzkim spotkaniem z Zmartwychwstaniem Wyszehradu było właśnie w Pradze, kiedy spotkali się nie premierzy, a szefowie parlamentów, chyba czy ministrowie spraw zagranicznych. Pamiętam, że był pan Bartoszewski, pamiętam, że był pan Płażyński z polskiej strony. To było za pańskich jeszcze, że tak się wyrażę, rządów?
Tak. Myślę, że tutaj parlamenty odegrały wielką rolę, ponieważ jakby mniej były wrażliwe na takie koniunktury polityczne, które kazały rządom, szefom rządów z pewnym dystansem patrzeć na różne formy współpracy. Tu w tej sali, przy której jesteśmy, w Pałacu Fürstenbergu, w ambasadzie, przy okazji wizyty pana Bartoszewskiego i pana Czesława Bieleckiego, którzy reprezentowali wówczas polski parlament, odbyło się bardzo życzliwe i bardzo owocne spotkanie dyskusyjne właśnie z partnerami wyszehradzkimi. I myślę sobie, że ta droga docierania, odgrzewania czy odmrażania idei wyszehradzkiej za pośrednictwem kontaktów parlamentarnych okazała się bardzo skuteczna.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża. Stadiony, boiska, stoki narciarskie i tenisowe korty, Tour de France, Roland Garros, francuska pierwsza liga. Sport oczyma Marka Brzezińskiego.
No i właśnie, Tour de France. Nawet w przewodnikach po Francji wspomina się o tej legendarnej imprezie jako o mocnym punkcie na mapie letnich atrakcji. Przez wiele lat wyścig był drogowskazem wyznaczającym rytm życia w tym pięknym kraju. Od pewnego czasu nękana epidemią dopingu, impreza zszarzała, wyblakła, straciła wiele z czaru mitycznego wydarzenia. Jest przecież tyle wspaniałych wyścigów kolarskich. Jest Vuelta de España, jest Giro d'Italia. Wyścigi po regionach słonecznych Włoch zachwycające krajobrazami, zabytkami. Prześliczna Hiszpania. A jednak Tour de France był tym magiem nad magami. Skandale, jakie miały miejsce w epoce po Armstrongu, mocno nadszarpnęły legendę wielkiej pętli. Jej organizatorzy robią, co tylko mogą, aby przywrócić dawny blask wyścigowi dookoła Francji. Czy uda im się to w 2008 roku? Organizatorzy tegorocznego Tour de France bardzo chcieli przekonać kibiców kolarstwa, że impreza jest oczyszczona z największego grzechu tej dyscypliny sportu, ze stosowania niedozwolonych środków dopingujących. Konsekwencje tego są trzy. Po pierwsze, doszło do poważnej awantury na linii Tour de France Międzynarodowa Federacja Kolarska. Kłótnia na całego i obydwie strony poobrażały się na siebie. Organizatorzy Wielkiej Pętli w swym polowaniu na czarownicę przypominali stalinowską bezpiekę. Uważali, że każdy ma coś na sumieniu, trzeba mu tylko znaleźć przewinienie. W wyniku takiego stanowiska na starcie zabraknie ubiegłorocznego triumfatora Tour de France, Alberto Contadora, który był jednym z faworytów. Już w ubiegłym roku kręcono nosem na jego zwycięstwo. Prawdopodobnie brało się to z tego, że Contador jechał w barwach nieistniejącej dzisiaj ekipy Lance'a Armstronga Discovery Channel. Contador wygrał klasyfikację indywidualną po tym, jak z wyścigu usunięto Duńczyka Rasmussena, bo kłamał, a Discovery Channel wygrało klasyfikację zespołową. Cień Armstronga unosił się na Tour de France, a jak wiadomo, siedmiokrotnego zwycięzcy tej imprezy nad Sekwaną nienawidzi się szczerze i głęboko. Już wszyscy zacierali ręce, że Armstrong zakończył karierę, a tu znów nieznośny w swej wielkości Lance pojawia się w pobliżu trasy i jego ekipa wygrywa. W ubiegłym roku na mecie przybąkiwano, że kto wie, czy Contadorowi nie trzeba odebrać zwycięstwa, bo miał podejrzane kontakty z hiszpańskim lekarzem zamieszanym w głośną aferę dopingową. Nikt Contadora za rękę nie złapał, ale nie przeszkadzało to szkalować oficjalnego zwycięzcę Tour de France. Bać się na Contadora znalazł jednak. Hiszpan w tym roku nie stanie na starcie, bo jeździ w barwach kazachskiej grupy Astana, zamieszanej w kilka skandali, m.in. w głośną sprawę Winokurowa, wykluczonego w ubiegłym roku po pozytywnej kontroli antydopingowej. Tak więc barwy ekipy wystarczą, by zatrzasnęły się przed kolarzem wrota Tour de France. Nie pojedzie w tym roku mistrz świata i zwycięzca jednego z klasyków Paryż-Roubaix, Bergton Bunen ze zespołu Quickstep, bo złapano go na zażywaniu kokainy. Ten narkotyk nie znajduje się na liście zakazanych środków dopingujących, a zatem nie było powodów, aby zabraniać mu startu w Tour de France. Organizatorzy jednak zdecydowali się na taki krok, czym sprawę doprowadzili do absurdu, bo wystąpili w roli policji i służb pilnujących moralności uczestników wyścigu. Jeszcze trochę i kolarze będą dyskwalifikowani po przyłapaniu na gorącym uczynku z panienkami lekkich obyczajów. W każdym razie wielki kolarz francuski Bernard Hinault, oceniając faworytów tegorocznej Wielkiej Pętli, zanim jeszcze sprawa Bunena ujrzała światło dzienne, stwierdził, że Belg jest mieszanką tradycji i nowoczesności w kolarstwie, że jest super czempionem i że przysparza wiele dobrego tej dyscyplinie sportu, której wizerunek został w ostatnich latach mocno nadszarpnięty. Ino się pomylił, Bunena zabraknie na starcie Tour de France 2008. Czy takie postępowanie przywróci dawny czar tej legendarnej imprezie? Tak naprawdę do końca nie wiadomo. Z jednej strony tłumy na trasie, ludzie od kilku dni wcześniej koczują na poboczu, aby mieć możliwość zobaczenia migającego im przed oczyma różnobarwnego peletonu. Z drugiej, wszyscy zdają sobie sprawę, że aby tyle czasu, 3 tygodnie, wytrzymać na siodełku, pedałując po kilka godzin dziennie, nie zsiadając z roweru nawet, żeby się wysiusiać i wspinać się po alpejskich i pirenejskich podjazdach, na które trudno wjechać nawet samochodem, to trzeba chyba czegoś więcej niż tylko normalnego treningu. A jednak kibiców nie zabraknie. Chociaż prawdę powiedziawszy, to w czasach Armstronga, mimo że wiadomo było, kto wygra, to Tour de France był bardziej atrakcyjny niż w ostatnich latach. W epoce Armstronga pasjonujące były ataki jego przeciwników na pozycję kolarza z Teksasu. To dodawało wiele kolorytu wyścigowi. Z kim w tym roku upatrywać faworytów? Wyścig będzie wyrównany, a jak zwykle wiele zależeć będzie od zgrania i siły ekip wspierających swoich liderów. Jednym z kandydatów do triumfu na polach elizyjskich jest Australijczyk Cadel Evans. Drugi w ubiegłym roku, kiedy to nie dawał rady dogonić przyspieszających na podjazdach jak torpedy Rasmussena i Contadora, ale w tym roku żadnego, jako się rzekło, nie ma na starcie. Obok Evansa padają nazwiska Włocha Damiano Cuniego z grupy Lampre, w której jeździ Polak Sylwester Schmidt. Do czołówki należeć będą Hiszpan Alejandro Valverde, Andy Schleck z Luksemburga, którego dziadek, ojciec i brat byli zawodowymi kolarzami, znany z poprzednich imprez Hiszpan Carlos Sastre, Rosjanin Menchov z ekipy Rabobank i oficjalny zwycięzca Tour de France w 2006 roku Hiszpan Oscar Pereiro. Oficjalny, bo do tytułu triumfatora rościł sobie przez 2 lata Amerykanin Floyd Landis, który na polach elizyjskich stanął na najwyższym podium, a potem mu tytuł odebrano ze względu na pozytywną kontrolę antydopingową. Amerykanin zażegnywał się, że ma naturalnie wysoki poziom testosteronu. Sprawa trafiła do Sportowego Trybunału Arbitrażowego, który w poniedziałek odrzucił apelację Amerykanina. A zatem Landis na 2 lata jest dyskwalifikowany, Pereiro zwycięzcą Tour de France, przypomnijmy, w 2006 roku. A w tym roku 21 etapów, 20 ekip, nie ma bonifikat, nie ma prologu. Od razu kolarze rzucają się do walki o żółtą koszulkę. Najpierw Bretania, gdzie kolarstwo jest tradycyjnie wszechobecne. Potem wulkaniczna Auvernia, Pireneje, legendarne przełęcze Tourmalet i wjazd na 2100 metrów. Strumizna Utykam, dalej Languedocia i Alpy, a tam najwyżej położona przełęcz we Francji. La Bonnette Restfond, 2800 metrów. Mityczne 21 zakrętów prowadzących do stacji narciarskiej Alpe d'Huez. Emocji nie zabraknie. Tak jak co roku, tak i tegoroczna impreza jest okazją, aby odwiedzić czarujące zakątki francuskiej ziemi. To prawdziwy Tour de France. Saint-Malo, z którego wyruszali na podbój mórz i oceanu francuscy żeglarze i awanturnicy. Tętniące młodością i pomysłami Nantes, Pireneje nad sanktuarium Najświętszej Marii Panny w Lourdes, Nîmes i rzymskie areny, na których do dzisiaj odbywają się walki byków, a do tego jeszcze włoskie smaczki. Wypad w Doliny Piemontu z jego perłą Quenio, gdzie podziwiać można 13-wieczny zamek Audifredi i gdzie koniecznie trzeba spróbować Barolo, tamtejszego czerwonego wina.
Lekcja języka francuskiego. RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
Dzisiaj lekcja 29. Jean Racine, Phèdre.
Urodził się w 1639 roku w niewielkim prowincjonalnym mieście i w zupełnie przeciętnej rodzinie. Nic więc nie wskazywało na to, że czekać go może wielka kariera literacka. Po przedwczesnej śmierci rodziców jego wychowaniem zajmuje się babka. W jansenistycznym opactwie Port-Royal pod Paryżem studiuje Racine tak zwane wówczas les humanités, czyli języki i literaturę klasyczną, które kształcą jego wrażliwość i upodobania literackie. Ma 24 lata, kiedy na stałe przenosi się do Paryża. Zaczyna pisać dla teatru i dwie pierwsze jego tragedie wystawia Molière, sławny już wtedy dyrektor teatru Palais Royal. Współpracę tę Racine zerwie brutalnie w roku 1665. Rok później popada również w konflikt z potępiającymi teatr jansenistami z Port-Royal. Tworzy też okolicznościowe ody na cześć Ludwika XIV i niebawem zostaje wprowadzony na dwór. Otrzymuje poza innymi dowodami uznania dożywotnią pensję, jaką król przyznawał ludziom pióra. To początek płodnego okresu. W ciągu kilkunastu lat Racine stworzy 10 tragedii i w wieku 34 lat będzie przyjęty do Akademii Francuskiej. Najpopularniejsze aktorki tej epoki, Duparc i Chaumelé, zostają jego kochankami. Jednakże mianowany historiografem Ludwika XIV i pogodzony z jansenistami porzuca teatr. Rozpoczyna pełną zaszczytów karierę pisarza dworskiego. Swoją twórczość poświęca opiewaniu osoby króla, zakłada rodzinę, jest bogaty i sławny. Do teatru powraca dopiero po wielu latach, pisząc dwie tragedie o tematyce biblijnej. W ostatnim okresie prowadzi życie b
bardzo pobożnego chrześcijanina. Racine pozostawił tylko jedną komedię oraz 11 tragedii. Ich głównym tematem są nieokiełznane, występne namiętności, które nieuchronnie prowadzą bohaterów do zguby. Mimo że niezbyt obszerna, jego twórczość cechuje się tak wielką intensywnością emocjonalną i tak niebywałą perfekcją, że uznawana jest za model klasycznej dramaturgii. W swoich dziełach Racine nawiązuje do wzorów antycznych, do autorów greckich, rzymskich i orientalnych, a przy ostatnich dwóch tragediach inspiruje się historią biblijną. Wbrew modzie na sztuki sentymentalne i frywolne, pisze tragedie, w których przeprowadza psychologiczną analizę postaci uwikłanych w ostre konflikty, gwałtowne konfrontacje i niebywałe zbrodnie. Pod tym względem Phèdre jest dramatem o wymowie szczególnie tragicznej. Jest dziś uważana za najlepszą sztukę tragiczną w teatrze XVII wieku. Fedra, druga żona Tezeusza, króla Aten, kocha potajemnie swego pasierba Hipolita. Wyznaje mu miłość podczas nieobecności męża, ale zostaje odrzucona. Po powrocie Tezeusza tchórzliwie oskarża Hipolita o próbę uwiedzenia. Jednak kiedy ojciec wypędza go, Fedra, ogarnięta wyrzutami sumienia, ujawnia prawdę i odbiera sobie życie. W konstrukcji dramatów Racina olbrzymie znaczenie ma moment wyznania uczuć. Jedno słowo może stanowić punkt zwrotny akcji. We fragmencie sztuki, który teraz usłyszycie, Enona, stara piastunka Fedry, widząc, że jej pani od pewnego czasu odmawia jedzenia i sprawia wrażenie śmiertelnie chorej, usiłuje odkryć dręczący ją sekret. Scena ma miejsce w pałacu Hipolita.
Madame, au nom des pleurs que pour vous j'ai versés, par vos faibles genoux que je tiens embrassés, délivrez mon esprit de ce funeste doute.
Tu le veux? Lève-toi.
Parlez, je vous écoute.
Ciel, que lui vais-je dire? Et par où commencer?
Par de vaines frayeurs, cessez de m'offenser.
Ô haine de Vénus! Ô fatale colère! Dans quels égarements l'amour jeta ma mère!
Oublions-les, madame, et qu'à tout l'avenir un silence éternel cache ce souvenir.
Ariane, ma sœur, de quel amour blessé vous mourûtes aux abords où vous fûtes laissée?
Que faites-vous, madame? Et quel mortel ennui contre tout votre sang vous anime aujourd'hui?
Puisque Vénus le veut, de ce sang déplorable, je péris la dernière et la plus misérable.
Aimez-vous?
De l'amour, j'ai toutes les fureurs.
Pour qui?
Tu vas ouïr le comble des horreurs. J'aime. À ce nom fatal, je tremble, je frissonne. J'aime.
Qui?
Tu connais ce fils de l'Amazone? Ce prince si longtemps par moi-même opprimé?
Hippolyte? Grand Dieu,
c'est toi qui l'as nommé.
W pierwszej części lekcji poświęconej twórczości Jeana Racina usłyszeliście fragment jego słynnej tragedii Phèdre. Następnym razem przeanalizujemy ten tekst, aby dowiedzieć się, w jaki sposób skłonić kogoś do mówienia, jak opowiadać o przeszłości, jak wzbraniać się przed wyznaniem uczuć.
C'était
tout un roman.
Un cours de français par la littérature, proposé par Radio France Internationale.
A państwo słuchacie nadal Paryża, Radio France Internationale. Nasza dzisiejsza audycja powoli dobiega już końca. Ja się będę z państwem żegnać, życząc miłego wieczoru. A na zakończenie zapraszam do wysłuchania piosenki w wykonaniu Alana Sushona, Lady Dam.
Dans ce wagon du train Paris-London, bye bye Lady Dan. Un amour love de transit constant, solo.
Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon +33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.